από εκεί που ήταν ένοβα. Μπορεί να σου περάσει το μικρόφωνο.
Techniczne pytanie, bo w niektórych opracowaniach zalicza się Triduum do Wielkiego Postu. Czy jest to osobny okres, czy jest to fragment?
Jedni uważają tak, drudzy uważają inaczej, a ja uważam, że najważniejsze, żeby dobrze go przeżyć.
Są jeszcze jakieś pytania?
Od czego? Nie potrafię odpowiedzieć tak z głowy zupełnie. Musiałem sprawdzić, jaki jest mi dobrym słowniku. Naprawdę, naprawdę nie potrafię kompetentnie odpowiedzieć. Nie dobra, proszę tak powiem, musiałem sprawdzić to.
Jeszcze jakieś pytania?
Ja mam pytanie, jeżeli mogę zapytać. O ciemnym jucznie, czy mógłby ojciec powiedzieć, jakie ma znaczenie i właściwie...
Zawsze w codziennej modlitwie klasztornej we wszystkich klasztorach, które odprawiają wspólnie drewiarz, towarzyszy śpiewanie psalmów i w te dni, zwłaszcza w piątek i w sobotę, jest ono bardziej uroczyste, związane z różnymi tradycjami bardzo pięknymi, a nazwa Ciemna Jucznia jest wzięta z tego, że no to jest oczywiście godzina czytań i jucznia po prostu, która kiedyś była modlitwą nocną i ponieważ odbywała się tak na danym świtem, to za każdym psalmem gaszono jedną świeczkę. Jak już się nastał świt i kończyło się ostatni psalm, to gaszono wszystkie świece, więc jakby właśnie do tego gaszenia świec wzięła się nazwa Ciemna Jucznia. Myśmy jakiś czas temu, ja pamiętam, że jakiś czas temu byłem studentem, to myśmy jeszcze mieli, prawda, Marku, jeszcze były te świece, ale to już teraz już chyba nie ma, nie? Już się skończyły, no bo też rzeczywiście nie... Czy są jeszcze? Są jeszcze świeczki? No tak, no to jeszcze tutaj gaszą. U nas... Aha, rozumiem. Czasem wystawiam, czasem nie wystawiam. Boję się, że już jest trochę martwy zwyczaj, zwłaszcza jeżeli Ciemna Jucznia jest też ze względu na państwa obecność, choć nie ukrywam, że bracia wcale z tego powodu nie cierpią. O godzinie 8 rano, a nie o 5 czy o 4:30, prawda? Więc to jest też, myślę, że jest też z tym związane, że to teraz ta symbolika znika, bo i tak już jest świetliście na zewnątrz i w kościele. Więc najkrócej tyle.
Jeszcze jakieś pytania?
Ja mam też takie techniczne może, a święta spędzam na Słowacji, bo pochodzę z tego państwa i w tej parafii, gdzie ostatnio spędzałem święta, Wielki Czwartek i 10 minut po mszy świętej pusty kościół. I czy należy zachęcać bardziej ludzi, by pozostawali na adoracji, bo...
No pewnie, że tak. To byłoby tak. Dobrze. Byłoby dobrze, nie? No, znaczy, a myślę, że to, co pan zadaje, jeżeli pan chce coś dopowiedzieć, to proszę, bo mi się coś się otworzyło, tak? Znaczy, bo w ogóle ja myślę, że jedna rzecz, której chyba w ogóle święta paschalne by wymagały i to jest akurat coś, co, bo trochę mówiłem, co by mogli zmienić księża w większości wypadków, chociażby święconkę przełożyć na powigilii paschalnej. Zupełnie nie widzę powodu, to jest, żeby w kapitularze złożyć święconkę, nawet z bilecikiem, zmienimy nazwiskiem, żeby się nie pogubiły i zrobić wielkie święcenie po, jakby ktoś chciał, ale pomijając jakby to, co na pewno może zależeć troszkę bardzo i bardziej od państwa, to spróbować tak sobie ułożyć przygotowania przedświąteczne, żeby mieć po prostu troszkę więcej w miarę możliwości ludzi już na święta paschalne. Żeby one się zaczęły w czwartek wieczorem, a nie w niedzielę. Bo ja mam wrażenie, to w ramach sporu o wyższych świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi, czy też vice versa, że święta wielkanocne mają tę szansę, że mogą być przeżyte liturgicznie i bardzo sensownie. I myślę, że może dobrze byłoby zrezygnować ze świątecznego oblarstwa na rzecz świątecznej liturgii i przynajmniej odrobiny tego wysiłku, który, że tak powiem, idzie w stół, przerzucić na wysiłek w przeżywaniu liturgii i ewentualnie wcześniej pewne rzeczy zrobić, na ile to jest w ogóle możliwe. No, my w domu na przykład w Łodzi w tym roku już żeśmy rozmawiali co na święta i doszliśmy do wniosku jak najmniej. My sami gotujemy sobie. Nasza wspólnota jest potem dość specyficzna, że nie korzysta z żadnego wsparcia z zewnątrz. Sami gotujemy, sprzątamy, pierzemy, wszystko inne robimy wokół siebie. Więc pytanie o przygotowywanie świąt, o co kuchenne, to jest pytanie o to, co ugotujemy i kto ugotuje.
Więc o ile na Boże Narodzenie jest na tip-top, dobra polska tradycja, o tyle na Wielkanoc my powiedzieliśmy sobie absolutny minimum. Nie damy się zwariować żarciem. Bo jest liturgia, bo są rzeczy ważniejsze i trzeba dać sobie trochę czasu. Myślę, że to jest jakaś taka sugestia. Zresztą ksiądz Blachnicki w takich swoich zeszytach oazowych wiele, wiele lat temu wydawanych, no to już wtedy zwracał uwagę, żeby dobrze było, żeby spróbować to, co się da przygotować wcześniej. Może zmniejszyć ilość tego żarełka na Wielkanoc, żeby na przykład móc uczestniczyć spokojnie i bez napięcia w liturgii tych wszystkich trzech dni. I to trochę jest, a propos tego pytania, które pan zadał, że rzeczywiście wtedy, kiedy człowieka nie goni do domu, bo coś jeszcze musi zrobić, to może dłuższą chwilę zostać w kościele i chociaż raz do roku więcej i dłużej się pomodlić, bo to też ma swoją wartość, zwłaszcza w te dni. To są dni szczególnej łaski, ja nie mam wątpliwości, że to szczególnie wtedy właśnie działa.
Chciałbym zacząć pewien taki fragment wystąpienia ojca na temat celebrowania Wigilii Paschalnej rano w sobotę. Ja się zastanawiam, jaką wymowę ideologiczną, że tak powiem, czy jaką podbudowę ideologiczną wyjaśnienie dlatego znajdowano dla takiej celebracji.
Przepisy postne. Przepisy postne, po prostu. To było związane ściśle z reformą trydencką, gdzie po prostu chodziło o, posty były bardzo surowe, chodziło o to, żeby tak powiem, nie męczyć tak długim postem do wieczora na przykład wiernych przed przyjęciem Komunii Świętej, a zwłaszcza księdza, który na pewno tę komunię miał obowiązek przyjąć, prawda? No, wzięto pars pro toto, ewidentnie. Ale tak było przez 400 lat przynajmniej, a w niektórych środowiskach jeszcze dłużej. No to jest wielka dyskusja egzegetów, kiedy to wszystko było, jaką to miało chronologię, prawda? Sprawa jest tak naprawdę nie do rozwiązania, bo są różne opinie na ten temat. Natomiast tradycja się utrwaliła taka właśnie, że pilnuje czwartku, piątku i soboty i niedzieli zmartwychwstania, prawda? Więc bez względu na to, jakie są te egzegetyczne różne zawiłości i próby odczytania tego wszystkiego, no to było tak, jak było, prawda? Czyli liturgii to celebrujemy. A powiem tak, nawet gdyby się okazało, że był pojmany we wtorek, to by niczego nie zmieniło istotnego w tajemnicy paschalnej, prawda? Natomiast tak czy inaczej celebrujemy to w taki sposób, bo taka się utrwaliła tradycja. No, od kiedy nam się w ogóle wykształciła liturgia paschalna, to mamy ją właśnie w takiej formie. Ona się wykształciła w Jerozolimie w IV wieku. Od tamtego czasu mamy taką właśnie. A wcześniej, jeżeli dodam tylko, wcześniej była sprawowana przede wszystkim Pascha i 2 albo 3 dni postu przed Paschą, nic więcej. Nie, a to był spór o co innego. Ale spór z kwartodecymanami nie był o środę, wtorek czy piątek, tylko o to, czy Paschę należy obchodzić w 14 dnia miesiąca Nisan żydowskiego kalendarza, czy w niedzielę po 14 Nisan. Bo kwartodecymani odprawiali 14 Nisan bez względu na to, którego to dnia było. I to nie chodziło zupełnie o datę pojmania. Bo to w ogóle nie wchodziło w istotę sporu. Przynajmniej ani Eusebiusz Cezarei, ani nikt inny, który o tym pisze, nie wspomina tego wątku. Także tu nie wydaje mi się, żeby to miało miejsce akurat. Państwo, którzy nie wiedzą, tego dopowiem. Jedna z najstarszych kontrowersji w historii Kościoła dotyczyła daty Paschy, daty sprawowania Paschy. Były wspólnoty chrześcijańskie nazwane kwartodecymanami od 14 po łacinie, łacińskiego, które sprawowały Paschę, jak to przed chwilą powiedziałem, już 14 dnia miesiąca wiosennego, pierwszego miesiąca wiosennego kalendarza żydowskiego, czyli Nisan, bez względu na to, jaki to był dzień tygodnia. Wszystkie, to były kościoły w Małej Azji, które się powoływały na tradycję pochodzącą od świętego Jana. Takim słynnym kwartodecymanem był Meliton Sardes na przykład i z tego święty Polikarp ze Smyrny był kwartodecymanem z innych ważnych ojców i ze środowiska kwartodecymanów wywodził się między innymi święty Ireneusz z Lyonu, który w tym sporze, jak już był emigrantem i w Lyonie się znalazł i tam zresztą zginął za wiarę, który był w sporze między kwartodecymanami a ówczesnym biskupem Rzymu mediatorem. Były dwie tradycje. Jedna tradycja obchodziła Paschę bez względu na to, w jaki to był dzień tygodnia, zawsze 14 Nisan, to była kwartodecymańska, a druga tradycja mówiła, że zawsze w niedzielę po 14 Nisan, żeby zachować dzień tygodnia, w którym Pan zmartwychwstał. Czasami się temu sporowi przypisuje takie znaczenie, że kwartodecymani akcentowali mękę pańską przede wszystkim. Tymczasem jak się czyta teksty kwartodecymanów, którzy zresztą umarli i w końcu rozproszyli się śmiercią naturalną. Ekskomuniki zostały cofnięte, oni mieli prawo używania swojej własnej tradycji, natomiast ta tradycja nie przetrwała w praktyce. Ale jak się czyta ich teksty paschalne, to widać, że oni tego 14 Nisan sprawowali całość tajemnicy Chrystusa i to nie tylko tajemnicy Jego męki i śmierci i zmartwychwstania, ale także tajemnicy Jego narodzenia. Dla nich Paschą było wszystko. Całe życie Pana po prostu spowane szczególnie jednego dnia. I to wyraźnie widać w homilii paschalnej Melitona, który na jednym oddechu będzie mówił o Bożym Narodzeniu i o męce i o zmartwychwstaniu na przykład. To tyle tytułem wyjaśnienia.
Są jeszcze może jakieś pytania?
Modlitwa pańska? Z tego okresu? Z tego okresu? No tego akurat nie wiemy, że znaczy, Ewangelia o tym nie mówi. Ewangelia o modlitwie pańską przekazuje w kontekście kazania na górze akurat. Dużo wcześniejszego, a nie modlitwy w Ogrójcu, prawda?
Jeszcze jakieś pytania?
Czy co można? Ja bym powiedział tak, ona jest tak bogata, że należałoby przede wszystkim dobrze zrealizować to, co jest. Jak to się zrobi, to się nagle okaże, że to już jest na tak duży ciężar gatunkowy, że ja tam już bym niczego nie zadawał. Ja się w ogóle boję ubogacania liturgii, dlatego że najczęściej to się dokonuje kosztem rzeczy zasadniczych. Najczęściej niestety w praktyce. Więc lepiej pewnie byłoby zostawić ją taka, jaka jest, uczciwie, rzetelnie ją przygotować, uczciwie, rzetelnie ją wykonać, tak jak ona jest przepisana w mszale, to ona ma dużą siłę wtedy.
Jeszcze jakieś pytania?
Drugi Wielkosobotny, tylko i drugi Zmartwychwstania Pańskiego, czyli drugi Wigilii Paschalnej. To, co po niej jest, to już po niej. Niech sobie będzie, co jest, to już nie należy do liturgii. Jeśli lokalne zwyczaje takowe są, to niech sobie będą, jeżeli się przyjmą, to nic złego nie widzę. Włoscy księża mają zwyczaj spożywania baranka w Wielki Czwartek na obiad. Na przykład. Parę razy uczestniczyłem w takim właśnie Andiamo Mangiaraniello, gdzie po mszy krzyżma cały dekanat zjeżdżał się w jednym miejscu albo u dziekana, albo w restauracji, zamawiali, tak powiem, i się jadło, jak to Włosi w Rzymie nazywają, abbacchio, czyli właśnie pieczonego baranka, dokładnie pociętego, bardzo sympatyczne jedzonko. Dla tych, którzy jedzą mięso, no, duża frajda. Natomiast jeżeli chodzi o przedłużanie tego, natomiast jeżeli chodzi o samo zapalenie światła, ja zaraz po prostu mam mszę przed sobą, to sobie sprawdzę, gdzie to światło się powinno zapalać, ale mam wrażenie, że dzwony się pojawiają na chwałę na wysokości Bogu i że na Gloria praktycznie się już zapala się świeczniki, przynajmniej wszystkie ołtarzowe, prawda? Prawda, Marku? Na Gloria się świecznik ołtarzowy zapala tradycyjnie. W Mszale na ten... Tudzież wszystkie... Generalnie jakby wszystkie inne... Więc w sumie to jest tak, że na przykład u nas tego się chyba nie robi, czy się robi też? U nas chyba się trzyma światło to trochę dłużej niezapalone. Czyli generalnie, bo to jest prawda, bo to jest jakby to też dominikańskie zwyczaje, które bywają różne. Generalnie światła się powinno, normalnie światło się zapala na ostatnie światło Chrystusa, czyli na zapalenie wszystkich świateł, wszystkich wiernych po przyjściu z paschałem do ołtarza, prawda? Natomiast ja znam takie środowiska, takie miejsca i w Krakowie parę lat temu też tak było. Ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy tu mieszkałem, że myśmy zapalali światła wszystkie dopiero na Gloria. Ale to był lokalny zwyczaj tego domu, a nie liturgiczna zasada. Liturgiczna zasada jest taka, że światła się pali wszystkie na ten. Wszystkie się światła pali na już na trzecie światło Chrystusa. Na orędzie paschalnym są już zapalone wszystkie światła. Z wyjątkiem świec ołtarzowych, które się pali dopiero na podczas Gloria. Tak z technicznych rzeczy, nie?
Jest już bardzo późno, więc jeżeli jest ostatnie pytanie.
No to.
Dobrze. W takim razie my bardzo Ojcu dziękujemy za wykład.
Proszę Państwa, dziękuję i szczęść Boże. Dobrych świąt życzę wszystkim.